13 minut po godzinie 12 to czas, żeby jak co dzień od tygodnia spotkać się z Mariną Stepańską. Marina Stepańska jest z przedmieść Kijowa. Ona co dzień relacjonuje dla Radia Poznań od kilku dni już sytuację swoją i swoich najbliższych. Stolica Ukrainy cały czas jest wolna, ale sytuacja staje się też coraz bardziej niepewna. Choć dni, poranki i wieczory bywają różne, o tym z Mariną rozmawia Sandra Soluk.
Od rana pada śnieg, czasami świeci słońce. Jest tak pięknie, rano było cicho, aż nie da się uwierzyć, że wokół trwa wojna. Szczególnie oglądając wiadomości. Wczorajszy wieczór w Kijowie był bardzo głośny. To była dla mnie najbardziej przerażająca noc. Ale na szczęście wiemy, że nasze siły także strzelały rakietami. Słyszeliśmy je. To naprawdę straszne, ale kiedy zdajemy sobie sprawę, że to dla naszego bezpieczeństwa, to myślimy... O Boże, to nasi są najlepsi. Niech będzie głośno i niech ich zestrzelą. A o której zazwyczaj rozpoczynają się ostrzały? Zazwyczaj wieczorem, bo trudniej udokumentować rosyjskie zbrodnie, bo ostatnio to głównie ataki na cywili. Jakie masz kontakty z sąsiadami? Mam rodzinę, która mieszkała ze mną przez tydzień, 12 osób. Teraz się przenieśli do domu mojego przyjaciela, sąsiada naprzeciwko. No i mamy bliski kontakt oczywiście. Niektórzy sąsiedzi wyjechali, z niektórymi nie mam dobrego kontaktu, aż głupio to mówić. Ale ogólnie mamy jako lokalna społeczność kanał na Telegramie, grupę na Facebooku, wymieniamy się wiadomościami. Gdzie można kupić jedzenie, które apteki działają. Oczywiście nie rozmawiamy o wojskowych szczegółach, bo kto wie, kto jest w tych grupach. Czyli odkąd twoja rodzina wyprowadziła się do domu obok, siedzisz głównie sama? Jest ze mną przyjaciel. Zaczynamy myśleć, czy nie wyjechać na zachód Ukrainy. Naprawdę? Ale dziś, jutro? Nie wiem. Rozważamy ten wariant. Po ostatniej nocy naprawdę trudno tego nie robić. Z tego co wiemy, Rosjanie planują dużą kampanię przeciwko Kijowowi. A co z mamą i psem? Jeśli wyjadę, to na pewno z psem. Moja mama całkowicie odmawia wyjazdu i dlatego wcześniej nie wyjechałyśmy. Nie wiem, co robić. Nie chcesz zostawiać mamy, ale chcesz być bezpieczna. Okropny dylemat. Tak, największy w moim życiu.
Marina Stepańska jest z Kijowa. Rozmawiała z nią Sandra Soluk.
W środku dnia.
Tak, z tą kobietą z Kijowa codziennie, koło 12.15 rozmowa. Dziś 8 dzień marca, no i to dzień akurat na wschód od Polski dość hucznie zawsze świętowany i na Ukrainie i w Rosji, to w Rosji to na pewno dzień wolny od pracy nawet. No ale jesteśmy u siebie i dzisiaj także chcieliśmy ten aspekt z Państwem poruszyć. Może nie sam dzień kobiet jako święto, jakoś tam administracyjnie pojawiające się, ale porozmawiajmy o sile kobiety dziś w audycji w środku dnia. O sile kobiety, czyli też dlaczego kobiety są silniejsze od mężczyzn, no bo przecież są silniejsze od mężczyzn, prawda? To pytanie do Państwa i od razu zapraszam Państwa do rozmowy 618654654. A więc dlaczego te kobiety są silniejsze, bo przecież są silniejsze? I pytanie do naszego gościa. Witam serdecznie w naszym studiu pan doktor Łukasz Bojkowski, psycholog z Zakładu Psychologii AWF Poznań. Zgodził się pan na rozmowę. Nie ukrywam, że szukałem specjalnie pana, żeby dzisiaj porozmawiać o sile pań. No to zaczynajmy. Dlaczego kobiety są silniejsze od mężczyzn? można się nie zgodzić z tym stwierdzeniem.
Na początek, dzień dobry panie redaktorze,
witam,
dziękuję za zaproszenie.
Serdecznie.
Dzień
po
dobry
raz pierwszy
państwu.
W naszym studiu.
Po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. No, pytanie, nie chcę powiedzieć, że trochę prowokacyjne.
Może prowokujące.
Prowokujące, ale na pewno prowokujące do przemyśleń i do rozważenia, czym jest tak naprawdę silna i słaba płeć. Jeśli rozmawiamy w kontekście kobiecości, to czy rzeczywiście możemy o kobiecości mówić jako o tej słabej płci, bo tak się przyjęło, że kobieta to jest słaba płeć, kobieta to jest ta piękna płeć, mężczyzna to jest ten silny, zaradczy, ale czasy się zmieniają, więc...
No właśnie, czyś, od razu będę się czepiał słów. Czy czasy się zmieniają, czy zawsze tak było, tylko no to słownictwo i to określanie, tak, kobieta puchmarny, kobieta słaba płeć, piękna płeć, czy to zawsze było inaczej niż jest teraz? Czy jednak ta słaba płeć była tą płcią i tak silniejszą?
Patrzysz tak z punktu rozumienia jakby semantycznego tej słabej płci. No kobieta kiedyś była tą opiekunką troskliwą, opiekunką ogniska domowego. Dzisiaj jest trochę menadżerką domu. Więc ta rola się w pewnym sensie nie zmieniła, ale
zmieniła
oczywiście
się
inaczej.
Nazwa, określenie.
Trochę się zmieniło określenie, ale oczywiście też tylko obowiązki są zupełnie inne niż w czasach jeszcze kilkanaście lat temu, choćby.
Świat się zmienia.
Świat się zmienia i do tego znowu wracamy. No też mówiąc o kobiecie i o tym, jak na nią wpływają zmiany tego świata, musimy powiedzieć, że na mężczyzn też wpływają zmiany świata, bo tutaj jednak kobieta bez mężczyzny nie może żyć, a mężczyzna bez kobiety również sobie nie poradzi, a jak poradzi sobie, to często na krótką metę. Mhm. Dlatego też ta rola mężczyzn się zmienia. Kobiety jakby uzupełniają możliwości mężczyzn, wspierają mężczyzn, więc tutaj też dochodzi taka dodatkowa rola, w której one muszą się realizować i w tych mężczyznom rzeczywiście znowu pomagać.
Tylko zawsze to jest również drugą stronę, prawda? Tutaj te zależności są obopólne i moglibyśmy długo dyskutować, kto w jakich relacjach kogo wspiera i uzupełnia.
Tutaj możemy patrzeć i pod kątem biologii, psychologii, socjologii i ogólnego pragmatyzmu naszego życia codziennego, już nie wchodząc w terminy naukowe i akademickie, więc myślę, że tutaj też nasi słuchacze, które za chwilę, mam nadzieję, wezmą udział, też wyrażą swoje zdanie, jak to u nich wygląda w ich domach, w ich zakładach pracy.
A i może się zacząć teraz, jak to panowie lub panie zaczną mówić, kto to u nich domu silniejszy jest i dlaczego. Jedni zadadzą kłam temu, że to przecież pani wcale nie musi być silniejszą płcią, a może niektórzy panowie powiedzą, no tak, choć nazywa mnie ktoś być może głową rodziny, to tą głową kręci szyja i ja muszę się odwrócić tam, gdzie mam się odwrócić.
No tutaj pewne rzeczy się nie zmieniają, ale mam nadzieję, że tutaj będzie nadany ton tej rozmowie i w razie czego też będziemy tutaj jakby to kontrolować i z mojej strony, jako psychologa zaproszonego do dyskusji, będę udzielał informacji, jak to wygląda z mojego punktu patrzenia, z punktu mojej wiedzy.
Ja bym chciał zacząć też od takich statystyk wręcz biologicznych. Statystycznie na 100 dziewczynek rodzi się 105 chłopców, tak? A więc na początku jest ta przewaga. Dlaczego? No to mogą sobie państwo odpowiedzieć. Bo ci chłopcy wcześniej odpadną z tego świata i im dalej, tym ich mniej. To znaczy przy 40 chyba to już jest równowaga, ale potem jest tak, proszę państwa, że wśród stulatków 80% to już są panie, a wśród tych, którzy setkę przekroczą, to tylko 5 mężczyzn na 100 pań przypada. Czyli moglibyśmy też od tej strony biologicznej pokazać, gdzie tkwi siła i kto ma więcej siły, aby przetrwać, przeżyć i dać sobie radę na tym świecie.
Tutaj też udzielając informacji uzupełniających trochę, badania i analizy pokazują, że w przypadku na przykład głodu, to większe prawdopodobieństwo, czy większe szanse na przeżycie mają noworodki płci żeńskiej. Czyli już tutaj te uwarunkowania biologiczne są silnie zaznaczone.
Tak, to są badania naukowe, to są badania uniwersyteckie na też historycznych wydarzeniach związanych czy z głodem, czy z tego typu klęskami. I rzeczywiście dziewczynki no, są silniejsze.
Są silniejsze. Z biegiem życia to się zmienia, chociaż tutaj też siła, a słabość to też są rzeczy, o których możemy rozmawiać, co to znaczy silniejsze, słabsze. Z takiej kwestii biologicznej też warto dodać, że no, różnice hormonalne wpływają na nasze życie i na to, jak jak żyjemy, jak funkcjonujemy, testosteron, estrogen. Estrogen, jako mówiąc tak bardzo kolokwialnie, środek często bardzo silny, odpornościowy, tak, przeciwzapalny, więc tutaj jakby...
Tak, łagodzący, chciałem powiedzieć, przeciwzapalny, tak, rzeczywiście.
Tak, więc tutaj jakby te różnice hormonalne już wpływają. Testosteron, hormon, który bardzo, bardzo mocno wpływa na to, że mężczyźni rywalizują, że mężczyźni podejmują się pewnych wyzwań, nie zawsze zgodnych z ich możliwościami, ale podejmują, bo ten testosteron, mówiąc w cudzysłowie, im każe.
Tak, nieraz trochę poza rozumem i poza rzeczywistym, realnym ocenianiem sytuacji, no ale tak jest. No więc facet się szybciej zużyje, szybciej się podpali i szybciej zgaśnie.
A tym bardziej tutaj te tendencje do ulegania testosteronowi wpływają na to, że mężczyźni podejmują więcej zachowań, choćby ryzykownych, też mają gorszą dietę, bo to też pokazują badania, że dieta też mają większą tendencję do nadużywania różnych substancji psychoaktywnych, nikotyny, tytoniu, więc tutaj te też są czynniki, które na pewno wpływają na pogorszenie jakości życia i w dalszej perspektywie jego skrócenia.
No jak to jest, że my tutaj dajemy tyle argumentów paniom, że to one są górą? Zapraszam serdecznie do rozmowy i panów, i panie. Co z tą siłą kobiety? W czym ona tkwi? W państwa związkach, w państwa relacjach? Bo to chyba jest niezwykle ciekawe, gdyby państwo od tej strony mogli nam pokazać i także ze swojego punktu widzenia. To ja jeszcze raz powiem, dlaczego kobiety są silniejsze od mężczyzn? Nie trzeba się z tym zgodzić, ale podyskutujmy, co jest takiego, co jest przewagą kobiety, albo czymś, co my podziwiamy jako panowie. Na przykład dzisiaj, ale niekoniecznie dzisiaj. 61 865 4654. Pan Andrzej, dzień dobry.
Witam. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego wszystkim paniom w tym dniu. I tak jak już kiedy mówiłem poprzednio, żeby następny dzień kobiet był bardziej takich, że tak powiem, optymistycznych i przyjemnych okolicznościach.
No bo cały czas mamy ten kontekst, prawda?
No dokładnie. Szczególne wydarzeń. Życzenia dla tej pani, z którą pani Sandra Soluch rozmawia, bo naprawdę podziwiam.
Pani Marina Stiepańska, ja codziennie po godzinie 12 relacjonuję nam to, co działo się dnia poprzedniego i poranka dnia dzisiejszego. No jak słyszymy, dzisiaj był i zachwyt pięknym, słonecznym porankiem, no i wspomnienie wczorajszego bombardowania.
I tu jest dowód na to, że no psychicznie na pewno kobiety są silniejsze niż mężczyźni, przynajmniej moja, jeżeli tak mogę powiedzieć, kobieta jest na pewno silniejsza ode mnie psychicznie. No to jest osoba, która no tutaj no, rządzi finansami, tym całym układem. No naprawdę ta teraz spociłbo być nie mogę i dlatego no składam też jej życzenia. Już rano zrobiłem, no ale jeszcze
to jeszcze
raz,
niech pan zdradzi imię.
Małgosia.
Pani Małgosi, zatem kłaniamy się nisko. To pan ma dobrze, panie Andrzeju. Skoro pani Małgosia powiem, wszystko ma w swoim ręku, to pan sobie tak spokojnie żyje.
No dlatego, że ja taką mam trochę duszę artystyczną, więc... no po prostu, no dzięki, wiele jej zawdzięczam, o tak powiem.
To pięknie słyszeć. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju.
Dziękuję, pozdrawiam jeszcze raz.
To oprócz tego, że menedżerka i finansistka, to jeszcze pewnie muza pana Andrzeja, pani Małgosia. Dziękuję, panie Andrzeju. 618-654-654. Jak to jest w państwa relacjach, według państwa obserwacji, gdzie tkwi ta siła, którą państwo doceniają? Też panie oczywiście zapraszamy do rozmowy. Jak to jest z tą siłą? Czy panie ją czują rzeczywiście? Czy to jest tak interpretowane, że panie czują się tą słabszą płcią i muszą udowadniać, że nie są, czy to są słowa, a życie wygląda zupełnie inaczej. 618-654-654. Zaczęliśmy od rozmowy od w poprzednim wątku też od tych uwarunkowań biologicznych i siły kobiety, jeżeli chodzi o odporność. No tutaj podawaliśmy też wiek, którego dożywają panie w dobrej kondycji. No i panowie, którzy odpadają dość szybko. Tutaj powiedzieliśmy sobie, że tak się szybciej zużywają jakoś. Ale już państwo dzwonią, to ja się bardzo cieszę. Zapraszam do rozmowy. 618-654-654. Kto do nas dzwoni?
Anda.
Pani?
Anna.
Pani Anna, słucham.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja też jestem silna, bo się opiekowałam mamą, 11 lat już jestem sama i o wszystkim muszę myśleć, łącznie z cmentarzem.
Czyli wszystko na pani głowie, tak?
A z zawodu jestem księgową finansową, w związku z tym głowa dobrze pracuje. Mama jak żyła, to zawsze mówiła na mnie córka tatusia. Mhm. A teraz to poszło na pół, bo jakieś tam choroby mam po mamie, ale wiadomości to mam bardzo duże i moje wspomnienie pierwsze jest, jak miałam 2,5 roku. Także każdy się dziwi, ale taka jest prawda. Czytam książki, pomagam, bo właśnie mam tu na Ukraińców przygotowane paczki i tak robię, pomagam od lat i to mi daje dużo, dużo i nie poddaję się.
Cały czas aktywna jest pani bardzo.
Tak, a mam, panie redaktorze, 3 września kończy 77 lat.
No to
ja
tylko pogratulować. I po pani aktywności z pewnością tego nie widać. Dziękuję pani serdecznie.
Dziękuję bardzo.
To była pani Ania, 2,5 roku i wspomnienia. Ja przyznam się, że nie mam wspomnień z tego okresu życia. Czyli co, pamięć panie też mają lepszą?
Pamięć mają lepszą. Ja jeszcze, jeśli można dodać, bo też bym chciał się odnieść do tego, co nasi przedmówcy mówili. Po pierwsze gratuluję panu Andrzejowi wspaniałej żony, bo myślę, że w tym dniu szczególnie się to docenia, chociaż doceniać powinniśmy każdego, nie? Mhm. I także chciałbym się przyłączyć do tego, co mówił pan Andrzej w sprawie pani Mariny, która tutaj, której wypowiedź była wyemitowana, tak? No proszę zauważyć, jak kobieta, bo też nie chcę, żeby tak wrzucać, że to jest kobieta, ale jako kobieta żołnierz, jak opowiada o tym w swoich doświadczeniach, o bombardowaniach, czy o sytuacjach bardzo trudnych, no jednak od tego tematu tych sytuacji, które się dzieją w Ukrainie, jakby nie uciekniemy tutaj nawet, bo też proszę zauważyć, że nawet oglądając różnego rodzaju wiadomości, dużą część armii ukraińskiej stanowią po prostu kobiety.
I tu chyba, kiedy patrzymy na to, to dziwią się Polacy. Jest to zdziwienie. To są często kobiety, dziewczyny, które nie są gdzieś tam w odwodach, ale one po prostu z bronią w ręku, czy też za sterami samolotu.
I co więcej, nawet jest znany taki przypadek. Teraz nie pamiętam, jak pani, jak miała na imię i nazwisko, ale byłej miss Ukrainy, która walczy na froncie z karabinem w ręku, więc to tym bardziej ciężko nazwać
słabą płcią,
po prostu, tak, jeśli już byśmy mieli używać tego określenia.
Choć moglibyśmy teraz powiedzieć, czy to jest właściwy kierunek i czy tak rzeczywiście my byśmy to widzieli, znów wrzucając to w pewne stereotypy, ale też pewne predyspozycje i uwarunkowania, tak?
Każdy, no tutaj na to trzeba patrzeć, szczególnie z perspektywy psychologa, że to są uwarunkowania bardzo indywidualne, więc też nie można powiedzieć, że kobieta jest jakaś, mężczyzna jest jakiś, no bo każdy się od siebie różni i tutaj te różnice są kształtowane, czy to biologicznie, czy to kulturowo, czy związane choćby z wychowaniem.
W przypadku armii, wojny jednak mówimy o tej po prostu sile fizycznej, agresji też, tak? Czy o tym testosteronie, o którym pan wspomniał. Ale być może ocena sytuacji z kolei, analiza szczegółów i to wszystko będzie po stronie pań.
Empatia, uwaga, to pewnie tutaj panie dominują, jeśli chodzi o, no choćby o siłę fizyczną, no panowie, no ale tutaj też tego nie zmienimy, bo tak wygląda biologia. Ale odpowiadając też na pytanie pana redaktora, czy kobiety mają lepszą pamięć. Badania pokazują, że rzeczywiście dziewczyny, nawet jeszcze nie kobiety, ale młode dziewczyny, młode kobiety szybciej się uczą w początkowym okresie z kształcenia. Jednak panowie z czasem je doganiają i w pewnym momencie przeganiają, co nie znaczy, że te różnice są bardzo duże.
Mówimy o
edukacji szkolnej i różnicach międzypłciowych spowodowanych czy znajdujących się choćby w procesie edukacji.
Tak, ale mówimy o jakby informacjach dotyczących grupy, a nie indywidualnych prawda, no. sytuacji, bo z kolei a propos tego uczenia się czy wiedzy, to zdaje się, że gdzieś pojawiły się informacje, które mi wpadły wczoraj czy dzisiaj w oko, że spośród osób o najwyższym IQ to większość stanowią kobiety.
I no i tutaj znowu wchodzimy, nie chcę powiedzieć stereotypy, ale mieliśmy Joannę Dark, mieliśmy Marię Skłodowską, więc, więc tutaj duże pole popisu kobiet, a z drugiej strony powszechnie się mówi, że najlepszymi kucharzami świata są po prostu mężczyźni.
Tak, chyba nie zastawiamy jako dwóch różnych stron, które mają ze sobą walczyć, ale doceniamy pewne rzeczy. Dzisiaj no, taki dzień, że chcemy pokazać też, co znaczy słaba płeć, albo czego nie znaczy. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja pochodzę z rodziny, gdzie tato był dużo starszy od mamy. No to znaczy rodzice w tej chwili nie żyją, ale około to było 9 lat. No i mama, ta pani domu oczywiście zajmowała się wszystkim, gotowaniem, praniem, prowadzeniem domu, zakupami, inwestycjami wokół naszego mieszkania, remonty, zakupy mebli i tak dalej. Mama decydowała, a tata... No czasem był ja taki, mama była dominująca, miała taki sposób, znaczy charakter apodyktyczny. I sobie proszę wyobrazić, że nieraz już mnie to denerwowało jako kawalera, jak mieszkałem w domu. I mówię do taty, teraz się byś swoje zdanie powiedział. To tata mówił tak, co ty od tej mamy chcesz? Ale sobie proszę wyobrazić, założyłem rodzinę, gdzie teściowa podobnie, 8 lat młodsza od teścia, też typowy zawód, tam taki męski prowadził teść, tak jak mój tato. I jak przyjeżdżali teściowe tutaj do mnie, do Górnik, to czasem mnie denerwowała, ale teściowa tak dominowała teścia. I mówię, no postawiłbyś się wreszcie i musi mieć swoje zdanie. Nie był pantoflarzem, ale mówi, ale one też rację mają. No i taki model, u mnie w domu nie ma takiego modelu, jest trochę inny, taki partnerski, wspólnie decydujemy. Wspomnę czasem, że ona się na mnie zdaje, a na żonę. I
no to też już jest kolejne pokolenie, prawda? Czyli jakby też te realia właśnie, życia troszeczkę wymuszają również konsultowanie wielu rzeczy.
Ja na przykład, no podziwiam ojca, bo ojciec całą pensję mam mi oddawał, a jak ktoś potrzebował pieniążki, to do mamy się zwracał. Mama zawsze wyzywała, mówi, no kurczę, jakby chłopczy sobie nie miał tam paru złotych, mówi, to jest nie do pomyślenia. I zawsze mu tam ściskała, a za to nie i koniec. Kartką oddawał mamie te pieniążki, bo kiedyś były takie kartki przy wypłatach. No i mama wszystkim zdecydowała, no nie wiem, czy było z tym lekko, czy ciężko, bo poza tym ja i siostra, no to wiadomo, no czwórka nas była, prowadziła ten dom, jakoś sobie radę dawała. No oczywiście, no przeżyła ojca 19 lat, no. Także no, no żyła dłużej niż tato, bo już mówię na wstępie, że rodzice nie żyją, teściowie również nie żyją, także no model się zmienił, pokolenie się zmieniło, model się też zmienił.
Dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkie panie, które słuchają tej chwili Radia Pozwolenia.
Dziękujemy ślicznie, tak, panie Piotrze, pozdrawiamy również. No i proszę, to może panowie uciekają od odpowiedzialności i bardzo chętnie oddadzą wszystko paniom, niech zarządzają, niech pilnują, niech mają zdanie decydujące, a ja spokojnie wycofam się.
No na pewno to jest wygodne, ale tutaj pan Piotr, który przed chwilą zabrał głos, no nie podkreślił, że pewne rzeczy się zmieniają, pewne rzeczy nie można wrzucać w jedne ramy, no bo jeśli na przykład zdarza się taki model rodziny, że kobieta czuje się albo jest po prostu bardziej przedsiębiorcza, mężczyzna bardziej opiekuńczy i troskliwy, to nie ma w tym nic złego.
Tak, mówimy o cechach indywidualnych, o predyspozycjach, prawda? W innym domu będzie dokładnie odwrotnie.
Może być dokładnie odwrotnie, ale też proszę pamiętać, no to co powszechnie jest uznawane za kobiece, czyli opieka nad dzieckiem, chęć opieki nad dzieckiem, troska, wrażliwość, empatia, szeroko rozwinięta czy rozumiana inteligencja emocjonalna, które są przypisywane stereotypowo czy kulturowo dla kobiet po prostu, to nie są złe cechy. Przede wszystkim to musi wybrzmieć.
To,
tak? To nie są złe cechy.
One są. I są takie, które dają też kobietom te przewagi, o których mówimy.
Dają
prawda?
Te przewagi, więc nawet jeśli wtedy mężczyźni wchodzą w te role bardziej osób empatycznych w związkach i obydwie strony się dogadują i obydwie, skoro są razem, to znaczy, że też tych elementów w sobie szukały wzajemnie, no to może to się wszystko uzupełniać i może to bardzo ładnie egzystować. Co choćby tutaj przykład pana Piotra. Bardzo ładnie tutaj został zobrazowany.
61 865 4654. Oczywiście możemy jeszcze mówić i pewnie powiemy, może państwo powiedzą o intuicji pań, no bo to jest coś, co one mają bardziej niż panowie chyba. Tak sądzę. Panie Jerzy, dzień dobry.
Kobieto, kobieto, choć jedną masz z lat, bez ciebie cóż wart byłby świat. Nie darowałbym sobie, gdybym dzisiaj nie zatelefonował, mimo że to się mówi, że to jest święto komunistyczne. Dzień dobry państwu, dzień dobry paniom.
Dzień dobry raz jeszcze, panie Jerzy.
Redaktorowi. No niech nie wiedzą, że moje zdanie niech znają, że rządzą nami, rządzą światem. Kochamy je. Kochamy je, bo miłość, jak to się mówi, wpada w oko, przebija serce, dziurawi kieszeń, ale są wspaniałe.
To już nie mówimy o tym trzecim przez niektórych zgłosiłych.
Nie ma trzeciego, no tak. Jedno wpada w oko, dziurawi kieszeń i koniec.
Dobrze.
Nie ma trzeciego.
Nie ma trzeciego.
Dlatego życzę paniom od niewiastom, od tych, które rozpoczynają życie krzykiem, do naszych prababci, które mają przez nas czoło lekko przymarszczone. Życzenia najlepsze, dużo zdrowia przede wszystkim. Niech się wszystko uda, niech troski, zmartwienia usuną się w niebyt, a niech żyją tylko radością i wszystkiego najlepszego.
Panie Jerzy, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy również. No i przy tej okazji nie sposób nie powiedzieć o tym, co jednak jest czymś, co charakteryzuje nie tylko nasze społeczeństwo, ale nasze bardzo. I to jest coś, co jest wciąż obecne. To jest ten szacunek dla kobiety inny niż w innych kulturach często, prawda? I obecny na co dzień. Nieraz to panie denerwuje. Oczywiście są panie, które nie lubią tego. W myśl tego, że nie różnicujmy się, nie podkreślajmy płci i tak dalej, ale jednak jest ta szarmanckość, ten szacunek do kobiety, do matki, to możemy powiedzieć, że jest to cały czas część naszej kultury. Chyba śmiało możemy to wciąż stwierdzać, tak mi się wydaje.
Naszej kultury i też sposobu wychowania, bo jednak żyjemy w takim kraju czy kręgu kulturowym, który jest skoncentrowany, czyli rozwijamy się bardzo indywidualistycznie, czyli wchodzimy w te ramy państw indywidualistycznych, gdzie bardzo mocno stawiamy na swój własny rozwój, ale zarazem kolektywistycznych, czyli jednak cenimy te ciepło domowe, czy jeśli zbudujemy już sobie rzeczywiście rodzinę, która funkcjonuje zgodnie z naszymi oczekiwaniami, czy spełnia nasze podstawowe potrzeby, to możemy tutaj bardzo fajnie egzystować, razem współpracować i się uzupełniamy i też doceniamy to, co posiadamy. A też trzeba zwrócić uwagę, że choćby w Polsce jeszcze w pewnym stopniu jest popularny ten model rodziny, w której funkcjonujemy obok siebie wnuki, rodzice, dziadkowie.
Że te relacje, nawet jeżeli one nie są tak, że są to rodziny wielopokoleniowe w jednym miejscu, to relacje wciąż są podtrzymywane.
Jednak odświeżamy je i w Polsce sobie na przykład nie wyobrażamy spędzić świąt bez obecności osób najbliższych, w tym choćby dziadków, w tym mężczyzn, kobiet, bo też żeby tutaj trzymać się tematu naszej rozmowy. Dlatego też choćby przypominam tę sytuację wczesnopandemiczne, kiedy na przykład zostaliśmy pozbawieni bezpośredniego kontaktu i babcie, no bo też sobie powiedzieliśmy, że jakby kobiety dożywają żyją dłużej, dożywają bardziej sędziwego wieku, więc tutaj te może nie rozerwanie tych więzi, no bo jednak możliwości technologiczne pozwalają nam się połączyć, ale jednak obecność bezpośrednia tutaj nam w pewien sposób wpływała także na wzrost naszego poczucia, że coś jest nie tak, tak, że inaczej powinno to funkcjonować, w innym miejscu powinniśmy teraz być i z innymi osobami teraz przy stole przebywać.
Teraz przy naszym stole pan Tadeusz, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witamy.
Korzystając z okazji, chcę pozdrowić wszystkie panie, które słuchają radia, które pracują w radiu. No i wszystkie babcie, matki, żony, kochanki, córki, bo bez was, no byśmy po prostu zniczeli. Jesteście koniecznie potrzebne. Kurzacie nieraz. Bo i tak się zdarza, za co przepraszam, że gdzieś tam nieraz nie możemy sprostać wyzwaniom czy zadaniom, które stawiacie przed nami. ale naprawdę jesteście potrzebne, dodajecie, nie wiem, kolorytu, smaku, życiu i tak dalej, i tak dalej. No przykro tylko, że 8 marca, a nie cały rok, nie?
No dla niektórych 8 tylko, ale jak mówię, dla nas cały rok. Ale dzisiaj jest też jest jakaś okazja, tak?
Także no pewnie, że tak.
Także w kontekście tego, co dzieje się na świecie, o sile kobiet, chociażby właśnie ta codzienna rozmowa z Marią Stepańską, która relacjonuje nam, zachowując i pogodę ducha, ale też pokazując realia z Kijowa, no to pokazuje, że jest ta moc, tak? Ja też pytam, czy prawdą jest, że kobiety są silniejsze? Czy to tylko pański podziw, czy także docenianie siły kobiety?
Wszystko zależy, w jakim aspekcie rozpatrywać tą siłę. No na pewno gdzieś tam inspirują człowieka w różny sposób.
Dziękuję panie Tadeuszu, bo nam pan ucieka. Czyli jak instruują, to rozumiem, że pan stwierdziłby, że prawdą jest to zdanie, że my rządzimy światem, a nami kobieta.
Szyja i głowa.
Tak, szyja i głowa. 618-654-6554. Oczywiście zapraszamy serdecznie do włączenia się do dyskusji. Także panie, choć ja rozumiem, że panowie być może czują się wywołani dzisiaj do tego, aby na temat pań się wypowiedzieć, ale mówiliśmy o tych cechach, które są przypisywane płciom. Spostrzegawczość, o tym poniekąd wspomnieliśmy, zauważanie większej liczby szczegółów, zapamiętywanie też szczegółów, a więc możliwość tym kojarzenia tych faktów, na które my nie zwróćmy uwagi, no to wszystko są jakieś przewagi. Mogą to być też obciążenia oczywiście, bo nadmiar bodźców, nadmiar informacji może też w pewien sposób przeszkadzać w jakiejś takiej spokojnej analizie rzeczywistości, prawda?
Tutaj, gdy zabieraliśmy głos poprzednio, pan redaktor spytał o taką intuicję, czyli o pojęcie intuicji. Tak, czy kobiety mają większą intuicję? No czym jest intuicja?
Czyli to jest coś, co właściwie jest analizą bodźców taką poza rozmową trochę.
My codziennie przyjmujemy na siebie bardzo dużo informacji, bardzo dużo bodźców i analizujemy je, nawet w sposób taki bardzo nieświadomy. Mhm. Więc intuicją możemy nazwać taką możliwość wyciągania wniosków z tych nieświadomych informacji, które do nas docierają, które my interpretujemy.
A ponieważ kobiety mają tę spostrzegawczość większą, to mają więcej bodźców, które mogą analizować, tak, pozarozumowo i wyciągać wnioski.
Można tak to podkreślić.
Pani Lucjo, dzień dobry.
Witam panów. No, cóż mam powiedzieć? Przede wszystkim chcę podziękować za życzenia, które któryś z panów słuchaczy przekazał na antenę. No, tak poczułam się dowartościowana. A wracając do tematu audycji, uważam, że przynajmniej ja tak czuję, że gdybym ja była gdzieś tam na świeczniku, rządziłabym jakimś państwem, to nigdy bym nie doprowadziła do takich sytuacji, które się teraz dzieją, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Postąpiłabym być może tak jak na przykład postąpiła Francja, jak postąpiła Czechosłowacja w 1939 roku. Wolałabym ocalić najbliższych, a nie wdawałabym się w żadne wojenki. I myślę, że niech państwo prześledzą, czy była jakaś kobieta w historii, która by zapoczątkowała jakieś wojny. Nie było takiej pani. Wczoraj oglądałam taki piękny program o Kleopatrze. Także uważam, że kobieta to jednak łagodniejszy twór i idzie na ugodę, a nie walczy, nie zabija, nie namawia kogoś, żeby zabijał. No. To jest najgorsza rzecz, która się może zdarzyć.
Dziękuję pani Łucjo, ale ponieważ tutaj lubimy sobie podyskutować i pospierać się nieco, to aha, skoro mężczyzna nawet jak jest głową, to ma szyję, którą jest kobieta, to możemy powiedzieć, że ten mężczyzna, który wojuje lub tak, szczyna coś, może być narzędzie w ręku kobiety i tak moglibyśmy się pospierać wtedy.
No nie sądzi pan, że w tym przypadku tak jest? Chyba nie. Myślę jednak, że w tym wypadku kobiety nie mają, jakby powiedzieć, nic do gadania. Mhm. Nie. Tu rządzi jakiś taki... No właśnie, to jest taka specyfika mężczyzny. Mężczyzna jest mniej, bym powiedziała, mniej podchodzi emocjonalnie, ale w sensie tym pozytywnym, a bardziej emocjonalnie w sensie negatywnym. Tak, w spójrzmy na historię. To był Aleksander Macedoński, to był Napoleon. Tam mężczyzna rządził i on decydował, jakie kraje będzie podbiał i tak dalej, i tak dalej. Także kobiety, to był taki dodatek, no i tyle.
Pani Łucy, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Taka to interpretacja historii, w wykonaniu pani Łucy i roli kobiet w historii. No ale w imię piękna Helena, prawda, moglibyśmy wymienić tutaj. Powiedzieć,
tak, Helena Trojańska, więc można trochę powiedzieć, że jeśli nawet kobiety nie rozpoczynały wojen, to dużo wojen było o kobiety i przez kobiety.
No tak, ale to by mogło znowu świadczyć o ich wartości. Skoro toczymy o nie boje, to znaczy, że są tak cenne. Cele i wartości sobie też wynotowałem jako aspekt do rozmowy. Kobietom zazwyczaj bardzo zależy na relacjach, na emocjonalnej więzi. One są nastawione na kontakt z drugim człowiekiem, dbają o atmosferę. No poniekąd właściwie to padało także przed chwileczką to w jest. Tych słowach. No i dlatego przeważnie to panie podtrzymują, to pan o tym wspomniał na początku audycji, tradycje rodzinne, pielęgnują zwyczaje. No a mężczyźni są nastawieni zadaniowo, to także wybrzmiewało w wypowiedziach, koncentrują się na rozwiązywaniu problemów, działaniu skutecznym, na efektach pracy. Czy jednak rozróżniamy znowu pewne cechy, mówiąc ogólnie, cały czas podkreślając, że indywidualne cechy mogą być i są różne i nie można ich wrzucać do jednego worka. Natomiast no, te cele i wartości troszeczkę nas potrafią różnicować. To właśnie przed chwileczką pani Łucja bardzo wyraźnie wypowiedziała.
No myślę, i tutaj jeszcze raz warto podkreślić, że rozmawiamy o takim spojrzeniu mocno, może czasami nie stereotypowym, bo tutaj w tej rozmowie staramy się z tego wychodzić. Uogólnionym bardzo, tak? No bo różnice indywidualne, no spójrzmy sobie pomiędzy swoją rodzinę, swoich znajomych, ktoś jest taki i jeśli nie robi nikomu krzywdy, to może być jaki chce i do tego gdzieś tam powinniśmy się dążyć, ale jeśli mówimy o potrzebach, no to rzeczywiście, tak, te potrzeby mogą się między sobą różnić. Kobiety pokazują choćby, że te ciepło domowe bardzo cenią, więc ta szarmańskość męska też myślę, że jest w cenie. Chociaż z drugiej strony, teraz sobie tak przypominam niektóre sytuacje, można czasami się trochę oparzyć, ale myślę, że to nie jest nic krzywdzącego i tutaj panom też daje trochę do myślenia, żeby się po nich o kobiet inaczej dostosowywać i inaczej rozmawiać.
No i odwrotnie, prawda? Można powiedzieć, zawsze trzeba patrzeć na relacje w dwie strony. Ale ta cecha jednak, która jest obecna w naszym społeczeństwie i ta różnica między podejściem do pań przez panów, a tych innych kultur, no powiedzmy wschodnich, no jest wyraźnie zauważalna. Wcale nie chcę tutaj wartościować, ale państwo sami wiedzą, jak to jest, prawda? Cóż, jeszcze jest jedna bardzo ważna cecha. Kobiety szybciej zaczynają mówić, to znaczy dziewczynki szybciej zaczynają mówić i mówią więcej. No i tutaj też jest jakaś przewaga, moglibyśmy powiedzieć. Przegadają o nas więcej, mają do powiedzenia.
Tutaj kwestie komunikacyjne wchodzą, więc w ogóle trzeba powiedzieć, że panie, no bo szybciej, znowu tutaj wchodzimy w różnice indywidualne, ale trzeba wspomnieć, że kobiety inaczej się w ogóle komunikują niż mężczyźni. Częściej pracują na dotyku, częściej pracują na komunikacji niewerbalnej, tak?
Panie... Nawet jeżeli mamy rozmowę czy komunikację werbalną, to wcale niekoniecznie znaczenie słowa, ale to jak ono zostało powiedziane, intonacja, emocja to wszystko jest.
Emocja odgrywa rolę, tak? Też panie inaczej odczuwają komunikaty emocjonalne, czy w ogóle nawet nie emocjonalne, ale takie czysto związane z przekazywaniem określonej treści. Jeśli, może teraz nie chcę wchodzić tak bardzo szczegółowo, ale czasami komunikat, który jest bardzo prosty, bardzo techniczny, mężczyzna rozumie prosto i technicznie. Kobieta nadaje mu dodatkowego znaczenia emocjonalnego, czyli aha, co się za tym jeszcze kryje. Mhm. A kryć się wcale nie musi nic, więc tutaj
to... No, albo to pan myśli, że tam nic nie ma, bo pan jest facetem.
No i to są te różnice. Czasami kiedy rozmawiamy, czy to w kontekście takim psychologicznym, czy w wymiarze akademickim i panie często mówią, przekazują pewne informacje, że coś próbowały mężczyźnie przekazać, ale on się nie domyślił, no to szanowne panie, pan się nie domyśli. To musi jasno brzmieć. I trochę inaczej się porozumiewamy, a za tym idzie to, że te komunikaty też muszą być dostosowane do naszych wzajemnych oczekiwań, potrzeb, możliwości, szeroko można mówić.
Tak, badania pokazują, że mężczyźni używają 7000 słów dziennie, a co z kobietami? proszę Państwa, średnio 20 tysięcy słów dziennie. No i teraz czarno na białym, prawda, widać, że kobiety trzykrotnie więcej mówią niż mężczyźni. No, można z tego różne wnioski wyciągać, ale można powiedzieć, że mają więcej do powiedzenia.
Mają więcej do powiedzenia, ale tutaj znowu mówimy o różnicach i też musimy wskazać, bo pani Lucja choćby bardzo mocno wskazała na to, że gdyby kobiety rządziły światem, by było inaczej.
Nie byłoby wojen, nie byłoby okrucieństwa.
Ale też, raczej, może nie też, pamiętamy, nie mówimy w kontekście okrucieństwa, ale zarządzania krajem, czyli na przykład pani Margaret Thatcher, bardzo silna ręka, więc tutaj jest
żelazna dama. W żelaznym uścisku trzymała społeczeństwo.
I to w bardzo trudnych czasach.
W bardzo trudnych czasach. To może była odważniejsza niż mężczyzna, dlatego stać ją było na to. Dobrze, ale to moglibyśmy jeszcze długo, długo dyskutować. Może jeszcze odbierzmy jeden telefon. Halo? Halo, halo. No, nie udało się to połączenie. To na koniec jeszcze znów bardzo konkretna informacja. Ciekawe, co Państwo o tym sądzą, co Pan o tym sądzi. Nie wiem, czy Pan trafił na te informacje. To za moment, a Pan Mikołaj jeszcze. O, dzień dobry, Panie Mikołaju.
Tak, tak, dzień dobry. No i oczywiście wszystkim Paniom dużo zdrówka, wytrwałości z nami. Bo ja w sumie nie wiem, co dzisiaj źle zrobiłem, ale mi się moja ukochana na mnie obraziła.
Mm-hmm. To już ona wie.
Ona wie, ale proszę sobie, panie redaktorze, wyobrazić, że wstałem rano, dałem jej prezent, taką super gąbeczkę do mycia naczyń z piękną kokardą, a ona się na mnie obraziła.
No tak, to już się pan domyślił, jak pan to powiedział.
Oczywiście żart, no niespodzianka, ale. Tak więc jeszcze raz wszystkiego.
Czyli dobrego. Stereotypy przekreślamy, nie o to chodzi i nie na tym to powinny nasze relacje
oczywiście,
polegać.
Oczywiście, tylko relacja partnerska może zapewnić w sumie jednej i drugiej stronie jakby korzyść z bycia razem, tak? No czyli nie korzyść, tylko
też korzyść,
no,
tak.
szczęście, spokój. I tak dalej.
Tak, tutaj nasuwa się takie niestety angielskie stwierdzenie biznesowe często, win-win, czyli dwie strony wygrywają, kiedy tak podchodzą do życia i się szanują.
Oczywiście.
Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję. Bardzo ważny głos na koniec naszej audycji. Do usłyszenia. To już z żartem jeszcze, z tą kokardką.
A żeby się szanować, to trzeba się przede wszystkim poznawać, trzeba rozmawiać, trzeba szukać tych kompromisów i tych chęci, te chęci współpracy powinny tutaj bardzo mocno wybrzmiewać i bardzo jasno.
I to, panie Łukaszu, bardzo ważna informacja, bo mówiliśmy o tych wypowiadanych słowach. 20 tysięcy przez panie, 7 tysięcy przez panów. To należy, być może panowie będą musieli bardziej słuchać, bo więcej z tych słów, ale rozmowa to jest przede wszystkim to, co można sprowadzić do porozumienia. A porozumienie jest gwarancją, tak jak powiedział przed chwileczką pan Mikołaj, sukcesu, tak?
Rozmowa przede wszystkim, ale też proszę pamiętać, że elementem rozmowy nie jest tylko przekazywanie informacji, ale także słuchanie.
No właśnie.
Więc jeśli jest okazja, jeśli jest umie, to słuchanie, tak zwanego aktywnego słuchania, mówiąc w takich ramach akademickich, każdy może sprawdzić, co ono oznacza w takiej nomenklaturze bardzo praktycznej, ale aktywne słuchanie, czyli chęć tego wejścia rzeczywiście z dużą empatią w nasze relacje i bycia po prostu przy drugiej osobie po to, żeby nasz związek, nasze relacje były jak najbardziej konstruktywne.
Tutaj pan doktor dotarł też do sedna naszej audycji, sensu tych spotkań z państwem. Właśnie to, że rozmawiamy i słuchamy naszych słuchaczy, a słuchacze słuchają się nawzajem. Niezwykle ważne, niezwykle cenne. Bardzo, bardzo polecamy tę audycję. Audycja w środku dnia codziennie po godzinie 12:15 od poniedziałku do piątku. Chciałem tylko powiedzieć, że większość dawców nerek to kobiety, a większość zbiorców to mężczyźni. Zostawiam państwa z tą informacją. Nie wiem, na ile coś państwu to podpowie. Pan doktor Łukasz Bojkowski, psycholog, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję państwu za udział w audycji. Kłaniamy się.